głośno to wszystko. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w tym letnioafrykańskim klimacie. Ja się czuję w nim znakomicie, nie wiem jak wy. Dzisiaj rzeczywiście też gorący temat, temat duchowy, który nam przybliży mistyk naszych czasów, jeszcze nie ogłoszony błogosławionym, ani tym bardziej świętym, ksiądz Dolindo Ruotolo. Sięgniemy do jego mistyczno-duchowej interpretacji Księgi Apokalipsy, właściwie fragmentu, niewielkiego fragmentu. Ten fragment podzielimy sobie na dwie części. Natomiast ojciec Dolindo Ruotolo jest wiarygodnym interpretatorem Pisma Świętego z prostego powodu. Zawsze wskazywał na Kościół jako na arkę ocalenia, nigdy nie wyprowadzał z Kościoła, nigdy sam nie dał się szatanowi przez nieposłuszeństwo z Kościoła wyprowadzić. Raczej wolał cierpieć i ukorzyć się, będąc posłusznym Kościołowi, niż będąc nieposłusznym Kościołowi i posłusznym szatanowi, temu, który powiedział samemu Bogu: non serviam, nie będę ci służył. Jeżeli nie chcemy służyć Chrystusowi obecnemu w Kościele, a nasza służba w Kościele jest służbą miłości, jeżeli nie chcemy spotykać Chrystusa w Kościele i chcemy własny Kościół stworzyć i zamiast, nie wiem, Kościoła jako arki ocalenia wybieramy jakieś swoje arki pseudo-ocalenia, to wtedy zawsze schodzimy na drogę nieposłuszeństwa szatana. Ksiądz Dolindo Ruotolo nigdy nie zeszedł z drogi Kościoła, ponieważ jego cechami charakterystycznymi są te cechy, które również opisują to, kim była Maria. Pokora i posłuszeństwo. A zatem, idąc drogą pokory i posłuszeństwa, posłuchajmy księdza Dolindo Ruotolo i jego interpretacji ostatnich fragmentów Księgi Apokalipsy. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy materiał. Wyjątkowy, bo będzie mówił o porażce smoka, o nadziei, która zawieść nie może, o lęku, który jest niczym w porównaniu z nadzieją, którą daje nam Bóg, o światłości, która rozprasza każdą ciemność. Nie słuchajmy tych, którzy wpędzają nas w lęk i w beznadzieję. Ich słowa na pewno nie pochodzą od Chrystusa i nie są bliskie Chrystusowi. Zapraszam was serdecznie. Zaczynamy od samego początku. Nie będę wam mówił, ja z jakiej książki korzystam. Powiem tylko tyle, że możecie te wszystkie materiały związane z tym, co dzisiaj czytam, znaleźć w sklepiku mocsłabości.pl w zakładce Ksiądz Dolindo Ruotolo, żeby tutaj już nie tracić czasu, prawda, na opowiadanie o tej czy o innej książce. Od razu konkrety. Ksiądz Dolindo Ruotolo, jeden z ostatnich rozdziałów jego rozważań dotyczących Księgi Apokalipsy, zatytułowany Porażka smoka, węża starodawnego, w symbolu miasta Jeruzalem, triumf Najświętszej Maryi, która zmiażdżyła mu głowę. Przez Maryję nowe niebo i nowa ziemia. Bóg triumfalnie otoczony chwałą przez słowo w ludzkiej postaci. I ksiądz Dolindo Ruotolo rzecze tak. Księga Apokalipsy kończy się proroctwami, które rozpatrywane w wymiarze rzeczywistym opisują ostatnie czasy obecnego świata. Jego koniec, zmartwychwstanie umarłych, sąd powszechny, triumf Boga przez Jezusa Chrystusa, słowo wcielone w Maryi. To też zresztą wyznajemy w wyznaniu wiary, w naszym wierze, w credo. W wymiarze symbolicznym proroctwa te są wypełnieniem Bożego wyroku z Edenu. Niewiasta niepokalana miażdży głowę wężowi piekielnemu, niewiasta obleczona w słońce w swej chwale. Maryja, matka słowa wcielonego za sprawą Ducha Świętego, a więc matka i przeczysta dziewica, oblubienica Ducha Świętego, w zrodzeniu słowa w ludzkiej postaci baranka Bożego, ofiary odkupieńczej i wynagradzającej za rodzaj ludzki. Ojciec Dolindo Ruotolo mówi wprost. Arka ocalenia to Kościół, Słowo Boże, sakramenty święte, nauka Kościoła katolickiego. Dlatego ojciec Dolindo Ruotolo, nawet będąc niesłusznie oskarżany przez Kościół i skazywany na ogromne cierpienie ze strony Kościoła, nigdy nie powiedział Kościołowi nie, nigdy nie wyszedł z Kościoła w sposób buntowniczy na drogę nieposłuszeństwa. Ksiądz Dolindo Ruotolo rzeczy dalej tak. Jest to podsumowanie, którego głębokie i tajemnicze znaczenie postaramy się rozważyć. Najpierw niewiasta i bestia. Ciekawe jest to, nie? Że w tych ostatnich w ostatnich rozdziałach Księgi Apokalipsy jest niewiasta i bestia, jakby dwa zupełnie radykalne światy, jakby światłość i ciemność, to znaczy jakby, no po prostu światłość i ciemność. Te dwa światy, które biją się o nasze serce. Najpierw niewiasta i bestia symbolizująca narody pławiące się w przepychu, w zepsuciu i apostazji. Co oznacza bestia? Bestia oznacza całe społeczeństwa, które żyją tak, jakby Boga nie było. W symbolu stan świata w czasach ostatecznych, świata uczynionego Babilonem. Straszliwa wojna. Ciekawe to jest. Tak to widział ojciec Dolindo Ruotolo w swojej wizji mistyczno-duchowej, w której interpretował Księgę Apokalipsy, że oto mówi straszliwa wojna wywołana przez trzy duchy zła. Przez smoka, wojna globalna, w której zostają obalone narody ze swymi królami, to znaczy z przywódcami, którzy dokonali apostazji i okazali się niewierni. W konsekwencji tej wojny siedem czasz ostatnich plag, które jak poprzedzają i po niej następują kar Boga zesłanych na ziemię, która spustoszona jej skutkami opłakuje wszystkie ofiary kolejnych nieszczęść. To jest Księga Apokalipsy. Rozdział między innymi 17. Wśród wielkiego spustoszenia uroczyście objawi się we wstrząśniętym świecie Jezus. Czekajcie, to jest prosto. Jezus, który za pośrednictwem swych sług będzie sprawował rządy nad światem rózgą żelazną i strąci smoka w otchłań na 1000 lat. I teraz, żeby tu nie wpaść w różne herezje dotyczące tysiąca lat, te herezje pojawiały się szczególnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Posłuchajmy, jak należy rozumieć owe 1000 lat. Czy jest to liczba rozumiana dosłownie, czy po prostu oznacza ona długi okres pokoju? Wydaje nam się, że oznacza jakiś okres, ponieważ po upływie 1000 lat szatan zostanie na krótko uwolniony, ponownie będzie zwodził ziemię i wywoła nową wojnę globalną, bardziej bolesną i bardziej przerażającą niż pierwsza. Szatan zostanie pokonany po tym, jak w czasie tej wojny sprowadzi prześladowania na świętych, czyli na Kościół i chrześcijan. Jeżeli należysz do Kościoła, jesteś święty in spe, w nadziei, ponieważ masz dostęp do Słowa Bożego, do sakramentów świętych. To tak jak spragniony, nie umrze, chociaż chce mu się pić, ale ma dostęp do wody. Będzie nam się chciało pić, to znaczy będziemy ulegali naszym słabościom, kruchościom, będziemy czynili grzech, że tak powiem, ale będziemy z niego powstawali, ilekroć będziemy sięgali do sakramentów świętych. Jesteśmy święci in spe w Kościele. Pokonany szatan zostanie wypędzony do piekła na wieczność, świat się skończy i rozpocznie się sąd poprzedzony zmartwychwstaniem wszystkich umarłych, co wyznajemy w credo jako artykuł wiary, a święty Jan zapowiada, opisując przedtem tron przygotowany dla boskiego sędziego oraz księgi odpowiedzialności grzechów wszystkich ludzi z wszystkich wieków. Ciekawe jest to, że jakby również ojciec Dolindo Ruotolo potwierdza tę oczywistość, że piekło jest wieczne, znaczy z piekła nie da się wyjść, nie da się wylogować, piekło nie jest na chwilę. Niebo i piekło są wieczne, czyściec trwa jakiś czas, w cudzysłowie czas oczywiście, no poza czasem i przestrzenią czas nie istnieje, ale jednak czyściec zakłada jakąś formę oczyszczenia, czyli jakiś swego rodzaju szczególnie rozumiany czas. Czy jest to scena jednoczesna, czy sukcesywna? Na podstawie sposobu, w jaki opisuje ją Jan, wydaje nam się, że jest sukcesywna, a na pewno jest to scena przerażająca, jeśli założymy, że ludzie w owym czasie będą jeszcze żyli na ziemi. Mowa tutaj o powrocie Chrystusa na ziemię. Być może będą, skoro mówimy w wyznaniu wiary, że Jezus Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Nastanie kiedyś taki czas, kiedy Chrystus powróci po raz drugi i ostateczny na ziemię i na tej ziemi będą jeszcze ludzie żyli. Dlatego będzie sądził żywych, których zastał na ziemi i umarłych, którzy już zmarli. Oto ta scena. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. Apokalipsa 20:13. Będziemy sądzeni według własnych czynów, a nie według czynów bliźniego, to znaczy zaczynajmy nawracanie od samych siebie. Po scenie wskrzeszenia umarłych i opisie sądu święty Jan wspomina o dwóch scenach, które na pierwszy rzut oka wydają się jedną, ale w świętym tekście wyrażają dwie odrębne rzeczy. Oto pierwsza scena. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu, oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowe. I mówi, napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi, stało się, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Księga Apokalipsy, rozdział 21, wersy od 1 do 8. Dwie sceny. Przybytek Boga ukazany świętemu Janowi i oblubienica baranka w swej szacie chwały. Odwołamy się do wcześniejszych tutaj zapisków ojca Duindoru Otolo, gdzie rozważał m.in. świętą Arkę, która, no, mamy ją opisaną w Starym Testamencie. Ona była figurą m.in. Maryi, czyli zapowiedzią tego, kim Maryja miała być. I dalej rzeczy tak, ksiądz Dolindo Ruotolo. Są to podziwu godne figury Maryi w jej wielkości i w jej godności, niepokalanej i niewiasty obleczonej w słońce, a mianowicie mowa tutaj jest o świętej Arce i świętym świętych, które były uczynione z wielką starannością, tak jak Maryja jest stworzona z wielką starannością przez samego Boga Ojca, bo jest przecież niepokalanie poczęta. W podsumowaniu końca świata i sądu ostatecznego ukazane zostały przybytek Boga i szata oblubienicy baranka. Te dwie sceny przedstawiają triumf Kościoła po sądzie ostatecznym, lecz ukazują one także triumf Najświętszej Maryi Panny i jej wielkość jako niewiasty obleczonej w słońce, obleczonej w chwałę, z powodu darów otrzymanych od Boga i doskonałości jej duszy w cnotach, którymi została ozdobiona niczym drogocennymi perłami. Dlaczego Maryja jest taka wyjątkowa? Bo Bóg ją taką uczynił. Dlaczego Maryja jest taka wyjątkowa? Ponieważ jest otwarta na działanie Ducha Świętego, na dary Ducha Świętego. Maryja uczy nas przyjmować dary Ducha Świętego. To znaczy nie byłoby Maryi bez Boga. I nie ma Maryi bez Jezusa Chrystusa. I Maryja zawsze wskazuje na Jezusa Chrystusa. I jeżeli chcemy mówić o Maryi bez Jezusa Chrystusa, to nie mówimy o Maryi biblijnej, tylko o jakimś własnym widzimisię dotyczącym Maryi. To znaczy, jeżeli mówimy o Maryi, to zawsze musimy mówić, tak by musimy, to też jest niepotrzebne, bo to powinno być czymś oczywistym, o Jezusie Chrystusie, o całej Trójcy Świętej. Co więcej, jeśli mówimy, jeśli rozważamy o Maryi, zawsze powinniśmy rozważać ją w kontekście Kościoła, ponieważ Maryja nigdy nie wyprowadza z Kościoła, ale może nas skutecznie bronić przed smokiem, jeśli pozostajemy w Kościele, bo Kościół jest jedyną arką ocalenia. Maryja jest w stanie nas obronić, jeżeli jesteśmy w Kościele jako arce ocalenia. Dlatego Maryja nigdy nie wyprowadza z Kościoła drogą nieposłuszeństwa, drogą własnego widzimisię duchowego, jakkolwiek to nazwać. I dalej słuchajmy księdza Dolindo Ruotolo. W podsumowaniu końca świata i sądu ostatecznego ukazane zostały przybytek Boga i szata oblubienicy baranka. Te dwie sceny przedstawiają triumf Kościoła po sądzie ostatecznym, lecz ukazują one także triumf Najświętszej Maryi Panny i jej wielkość jako niewiasty obleczonej w słońce. Oczywiście te dwie sceny, które odnoszą się do Kościoła triumfującego, oblubienicy Jezusa Chrystusa, oblubienicy baranka, zlewają się w jedną i pokazują jakby w jednej figurze i w jednym symbolu triumf Maryi, która zmiażdżyła głowę piekielnemu wężowi. Dlaczego Maryja zmiażdżyła głowę piekielnemu wężowi? Ponieważ uczyniła to mocą samego Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego. Maryja nie działa we własnym imieniu. tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. I tylko w Jezusie możemy odnaleźć prawdziwy obraz Maryi. Triumf Maryi, niewiasty obiecanej w Edenie, niewiasty obleczonej w słońce na końcu czasów. W tych ostatecznych czasach szatan, smok, wąż piekielny z Edenu szaleje, wręcz szaleje, używając wszystkich swych diabelskich sztuczek przeciwko Kościołowi, przeciwko niewieście obleczonej w słońce, a w tym nikczemnym ataku, któremu stawia opór nieskalana wielkość Maryi, sprawdzają się i spełniają się słowa Boga wypowiedziane w Edenie, kiedy to przeklnął on węża piekielnego, mówiąc: położę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej, ona przez swego syna zmiażdży ci głowę. Maryja działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Chrystus oczywiście działa też za pośrednictwem Maryi. Natomiast powtórzmy raz jeszcze, Maryja jest w stanie nas obronić, ochronić pod swoim niepokalanym płaszczem. Jeżeli znajdujemy się w kościele jako arce ocalenia, jeżeli znajdujemy się poza kościołem albo stworzymy własny kościół, no to również Maryja nie jest w stanie nas zmusić do tego, żebyśmy wrócili na dobrą drogę, żebyśmy wrócili do kościoła, żebyśmy wrócili do posłuszeństwa kościołowi, tak jak to widziała w swoich wizjach święta Brygida Szwedzka, która wyznała, że Maryja jej powiedziała wprost: najwięcej czasu spośród apostołów spędzałam z Judaszem, niestety nic to nie dało, ponieważ Judasz wybrał, można powiedzieć, własny kościół, własne, znowu się odwołajmy do tego słowa, widzimisię. Nawet Maryja nie jest w stanie nas, wbrew naszej woli, ocalić przed piekłem, ocalić przed herezją. Jeżeli ktoś głosi słowo poza kościołem, to nawet jeżeli odmawia codziennie różaniec, to nie musi to oznaczać, że te słowa, które głosi, a są poza kościołem, są zgodne ze Słowem Bożym. Mówiąc krótko, Maryja jako matka rozważająca Słowo Boga jest w stanie nas nauczyć posłuszeństwa Kościołowi, posłuszeństwa Słowu Bożemu, jeżeli trwamy w Kościele, jeżeli odchodzimy z Kościoła. I tu nie chodzi o to, że podpisujemy akt apostazji, oczywiście to też, ale to już jest pewna skrajność. Jeżeli po prostu chcemy po swojemu rozumieć dzieje Kościoła, jeżeli po swojemu chcemy wybierać konkretne prawdy wiary i je rozumieć, jeżeli po swojemu widzimy osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, jeżeli po swojemu też widzimy Maryję jako tę, która w sposób magiczny miałaby nas obronić przed smokiem, przed szatanem, to błądzimy już poza kościołem. Powtórzę raz jeszcze, skoro Bóg nie jest w stanie nas zmusić do szczęścia wbrew naszej woli, to również Maryja, która jest stworzeniem oczywiście niepokalanym, wyłączonym spod działania grzechu pierworodnego i każdego innego grzechu uczynkowego, nie jest w stanie nas zmusić do szczęścia, nie jest w stanie nas zmusić Maryja do wierności. Jak to sprawdzić? Jeżeli różaniec, który odmawiasz, przyprowadza cię do kościoła, czy też osadza cię mocniej sercem w kościele, to znaczy, że ten różaniec dobrze odmawiasz. Bo przecież możemy także i różaniec, jak każdą inną modlitwę, odmawiać źle, w rozproszeniu, nie wiem, jak, no każdy, myślę, że ma jakiś przykład złego odmawiania różańca. I wtedy będzie to tylko zwykła, zewnętrzna pobożność, którą Chrystus w Ewangeliach ganił, mówiąc: nieczystość rodzi się w sercu człowieka, a nie na zewnątrz. Miejmy na uwadze, że jedyna biblijna właściwa pobożność maryjna to jest pobożność eklezjalna, czyli osadzona w kościele katolickim jako arce ocalenia, bo Maryja była wierna Chrystusowi, a kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, również wtedy, kiedy wszyscy go opuścili. Dzisiaj mógłby ktoś powiedzieć: no kościół zbłądził, ludzie kościoła zbłądzili, Maryja będzie teraz budowała własny kościół, własną arkę ocalenia. Nie, nie, nie. Maryja będzie szła z kościołem tą drogą krzyżową po to, żeby trzeciego dnia być przy zmartwychwstaniu Kościoła, czyli przy zmartwychwstaniu Chrystusa w Kościele, czyli przy zmartwychwstaniu Chrystusa w każdym z nas. No tak to po prostu biblijnie działa. Szatan, który w Edenie opętał węża i ukazał się pod jego postacią, kontynuuje ksiądz Dolindo Urłotolo, na końcu czasów ukazuje się jako smok, który zastawia sidła i prześladuje Kościół oraz niewiastę, swą nieprzyjaciółkę, wściekle atakując za pośrednictwem dwóch bestii. Jednej wychodzącej z morza i drugiej wychodzącej z ziemi. Jak widać, istnieje cudowna relacja między dwoma czasami Boga, Edenem i końcem świata. Dlatego w Apokalipsie Bóg przedstawia się jako Alfa i Omega, początek i koniec. Dlatego zostają ukazane świętemu Janowi przybytek Boga, Kościół i oblubienica baranka w połączonym symbolu. Maryja, niewiasta z Edenu i niewiasta obleczona w słońce, boska i dziewicza matka baranka, słowa Boga wcielonego w niej za sprawą Ducha Świętego. Zobaczcie, jak często ksiądz Dolindo Urłotolo wspomina o Maryi w kontekście Kościoła i Słowa Bożego. To znaczy, ksiądz Dolindo Urłotolo nigdy nie mówi o Maryi poza Kościołem i nigdy nie mówi o Maryi poza Słowem Bożym. To jest właściwa maryjność. O takiej maryjności też mówił święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, który mówił: tak, Maria zachowa swoje sługi przed głoszeniem herezji, jeśli słudzy Maryi, czyli słudzy Kościoła, będą ją naśladowali w cnotach pokory i posłuszeństwa, posłuchu, dania słuchu Słowu Bożemu, dania słuchu nauce Kościoła katolickiego, słyszenia Słowa Bożego i słyszenia Kościoła katolickiego. Czym zatem jest Arka Ocalenia? Arka Ocalenia to Kościół, w którym mamy Słowo Boże, Słowo Boga. Następnie Arka Ocalenia to sakramenty święte, szczególnie Eucharystia. I Arka Ocalenia to także Maryja, która otwiera nas na działanie Ducha Świętego, na dary Ducha Świętego. Stąd święty Jan łączy oba symbole. Zobaczcie, Kościół i Maryję. Ojciec Dolindo Urłotolo idzie dalej, mówi: Kościół i Maryja są swego rodzaju jednością duchowo-mistyczną, nie wiem jak to nazwać, ale myślę, że takie zdefiniowanie jest właściwe. Maryja po prostu, jak to najprościej rzec, Maryja nie istnieje bez Kościoła. Nie ma Maryi poza Kościołem. I Kościół potrzebuje Maryi, bo Maryja jest bramą do nieba. A zatem, raz jeszcze, święty Jan, czyli to sam święty Jan w Księdze Apokalipsy, czyli jest to prawda biblijna, łączy oba symbole, Kościół i Maryję, przybytek Boga na ziemi i dziewiczą matkę Słowa wcielonego za sprawą Ducha Świętego, który był jej oblubieńcem w boskim macierzyństwie. Znowu ksiądz Dolindo Urłotolo wskazuje wprost. Jeżeli chcesz mówić o Maryi, jeżeli chcesz przyjąć Maryję, to możesz ją przyjąć tylko i wyłącznie w kontekście przyjęcia Kościoła, to znaczy nauki Kościoła katolickiego, to znaczy Słowa Bożego podawanego nam przez Kościół. Co to znaczy? Tego, co nam daje na co dzień w liturgii Słowa Kościół. Ojciec Dolindo Urłotolo bardzo wyraźnie łączy Maryję z Kościołem i ze Słowem Bożym. Mamy tu cudowny haft złożony z symboli i rzeczywistości odróżniających się od siebie i jednocześnie łączących się ze sobą, niczym złote nici wplecione w rękę Boga wśród opraw drogocennych kamieni wielkości duszy Maryi i boskiej świętości jej Syna. Syna wiecznego kapłana, jak go nazywa święty Paweł, gdyż Słowo Boga, wcielając się w Maryi, oblekło się jakby szatą kapłańską, a ta uczyniła je ofiarującym i jednocześnie ofiarą na Kalwarii, gdy dokonywało się odkupienie ludzkości, czyniąc ją na nowo córką Boga. Wówczas bowiem wkroczył do świętego świętych nie jak kapłani żydowscy, którzy byli tylko jego figurą i wchodzili tam z krwią baranka lub jałówki, lecz wszedł tam z własną krwią raz na zawsze. Chrystus jest tym doskonałym kapłanem, który wchodzi z własną krwią, ponieważ zbawia świat człowieka przez własną krew. Odkupił, czyli kupił nas za najdroższą walutę, za walutę w swej najdroższej krwi. Raz, mówi święty Paweł w liście do Hebrajczyków, to znaczy w sposób krwawy na Kalwarii, aby jednak uwiecznić tę swoją krwawą ofiarę, jeszcze przed jej złożeniem ustanowił Eucharystię, sakrament ołtarza. To jest ciekawe, nigdy się nad tą hierarchią nie zastanawiałem, to znaczy nad tą hierarchią, nad tą chronologią, że przecież Chrystus najpierw ustanawia ofiarę Eucharystii, a później dokonuje się ofiara z Niego samego, ofiara krwawa na drzewie krzyża. Najpierw ofiara Eucharystii, która jest zapowiedzią krwawej ofiary krzyża. Przez tę ofiarę Jezus Chrystus składa siebie każdego dnia za nasze dusze, a karmiąc je sobą żywym i prawdziwym, duszą, ciałem i krwią, daje nam udział w swojej ofierze, podobnie jak w przypadku ofiar składanych w świątyni i dopełnianych przez spożycie części żertwy. I znowu ojciec Dolindo wskazuje wprost. Nie ma Eucharystii poza Kościołem, a nie ma życia wiecznego poza Eucharystią, to znaczy nie ma życia wiecznego bez Eucharystii. Chleb eucharystyczny jest chlebem na życie wieczne. Ksiądz Dolindo Ruotolo wskazuje wprost. Trzymaj się Kościoła, nie odchodź z Kościoła. Chociaż sam miał wiele powodów, żeby powiedzieć Kościołowi nie, bo jak wiecie, często o tym mówiliśmy, nie tylko na tym kanale, ale jest to historia znana z ojca z życia księdza Dolindo Ruotolo, że rzeczywiście był niesłusznie, nieuczciwie, niesprawiedliwie oskarżony przez Kościół, ale nigdy się nie zbuntował, nigdy nie wziął prawników i nie zarządził, prawda, że oto teraz będę się procesował z przedstawicielami świętego oficjum, bo zostałem niesłusznie skrzywdzony. Jeżeli ktoś w Kościele widzi tylko zewnętrzną instytucję, tylko ludzi, no to rzeczywiście może się z Kościołem sądzić właśnie na drodze posłuszeństwa, nieposłuszeństwa, mam tu na myśli posłuszeństwo, nieposłuszeństwo. Natomiast jeżeli ktoś widzi w Kościół to, czym Kościół tak naprawdę jest, kim Kościół tak naprawdę jest, czyli widzi Jezusa Chrystusa, no to będzie posłuszny Jezusowi Chrystusowi, który działa przez nieporadne sługi Boże. No bo przecież pierwsi apostołowie też byli bardzo nieporadni i pełni słabości i kruchości, bo wszyscy oni zdradzili go w momencie próby. Oprócz świętego Jana, który zachował wierność Jezusowi Chrystusowi, bo szedł za Maryją, a Maryja zachowała swoją wierność nie dlatego, że była potężną, królową, niemalże boską, niezależną od Boga. Nie, Maryja była służebnicą pańską, która szła za Jezusem Chrystusem. Jeżeli trudno ci pójść bezpośrednio za Jezusem Chrystusem, idź za Maryją, to znaczy w cieniu niepokalanego serca Maryi. I wtedy będziesz szedł w światłości Najświętszego Serca Jezusa, bo cień, w cudzysłowie oczywiście, cień niepokalanego serca Maryi jest tak naprawdę światłością Najświętszego Serca Jezusowego. To, co mistycy widzieli w wizjach mistycznych, my mamy do tych prawd wiary dostęp w sposób ukryty. Tak jak mówił Hans Urs von Balthasar, jeden z największych teologów Kościoła katolickiego. To, co każdy katolik przeżywa w tajemnicach wiary, mistycy mieli w doświadczeniu wiary. To znaczy, mistycy mieli wizję tego, co my nie widzimy, tego, czego my nie widzimy. A zatem ksiądz Dolindo Ruotolo rzecze dalej. Jezus ofiarował się na Kalwarii jako boska żertwa, lecz to Maryja, dziewica i boska matka swego syna, podarowała go i ofiarowała w przeogromnym cierpieniu. Ona dokonała czegoś więcej niż Abraham. Nie weszła na górę, aby wypełnić figurę prorocką, jaką była ofiara złożona przez żydowskiego patriarchę, lecz wstąpiła na Kalwarię, no bo poszła za Jezusem aż pod krzyż, aby osobiście złożyć swego syna w ofierze. Również fiat michi Maryi, możemy tak powiedzieć, czyli niech mi się stanie według słowa Twego, to alfa i omega. Alfa zwiastowania anielskiego, kiedy Maryja swoją zgodą zatwierdziła wcielenie słowa Boga. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, omega w oddaniu go jako ofiary na krzyżu. Maryja mogła pójść drogą nieposłuszeństwa i powiedzieć aniołowi Gabrielowi nie. Maryja mogła pójść drogą nieposłuszeństwa i powiedzieć: Jezu, nie zgadzaj się na śmierć na krzyżu. Na tym właśnie polega droga nieposłuszeństwa, że jest drogą zaprzeczającą drogą Bożym, woli Bożej. To też w pełni uzasadnione jest to, że święty Jan na zakończenie wizji stanowiącej treść jego księgi prorockiej zobaczył przybytek i oblubienicę baranka w cudownych szatach jej triumfu, a dopiero potem zostało mu ukazane szczęśliwe życie w niebie. Musimy przejść przez bramę Kościoła, aby wejść do nieba, przez bramę, jaką jest niepokalana niewiasta. To w Kościele mamy środki służące do zbawienia. Jedyne, najważniejsze, wystarczające. Słowo Boże, sakramenty święte, naukę Kościoła katolickiego. Nie wejdziesz do nieba, nie idąc drogą Kościoła, nie wejdziesz do nieba, nie wchodząc do niego przez bramę Kościoła, a bramą do niebios jest Maryja. Może nawet nie zauważymy, że do nieba będziemy wchodzili przez bramę, którą jest niepokalana, bo przecież ona jest transparentna, jest kecharitomen, jest pełna łaski, jest przesiąknięta obecnością Ducha Świętego, działaniem Ducha Świętego, nigdy nie zwraca na siebie uwagi. Ale rzeczywiście Maryja wprowadza nas do Kościoła i nigdy nas z tego Kościoła nie wyprowadza, ale robi wszystko, abyśmy w tym Kościele byli, bo Kościół jest jedyną arką ocalenia i bramą do nieba. Zapraszam Was serdecznie do lektury Ojca Dolindo Urłotolo w sklepiku mocsłabości.pl w zakładce Ksiądz Dolindo Urłotolo. Jest mnóstwo tych książek poświęconych Ojcu Dolindo Urłotolo, między innymi moja najnowsza Nadzieja w czasach beznadziei. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.